Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Witamy na naszej antenie redaktora Łukasza Warzechę. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I dzisiaj porozmawiamy sobie jak zawsze o sprawach politycznych dotyczących Polski. Czasem dość ciężko złapać jeden temat, dlatego że tyle się dzieje, jest taka zasłona tutaj w tej polityce. Każdy temat wiąże się z innym, a we wszystkim chodzi o to, żeby wygrać nadchodzące wybory. I właśnie w tym tygodniu tutaj mamy kilka spraw, między innymi Marsz Miliona Serc, jest dostęp do broni, są transfery, jeżeli chodzi tutaj o różne ugrupowania. Także my może rozpocznijmy od Marszu Miliona Serc. Donald Tusk ogłosił, że chce zorganizować kolejny wielki marsz, podobny do tego z 4 czerwca, który odbył się w Warszawie. I tutaj trochę też pretekstem jest sprawa Joanny z Krakowa. Tę postać sam Donald Tusk tutaj wmieszał w całą tę sytuację. Ja mam tutaj taki cytat Donalda Tuska, który napisał: atak prokuratury i policji na kobietę szukającą pomocy w szpitalu to dopiero początek. Chcesz głosować na PiS lub Konfederację? Powiedz to tchórzu w twarz swojej żonie, dziewczynie, córce. To jest właśnie cytat Donalda Tuska, ale o dziwo, na początku jak usłyszeliśmy o tej sprawie i o tym marszu, nie mieliśmy wszystkich informacji. Teraz nagle zaczynają wychodzić przez ostatnie chyba 2 dni informacje na ten temat, że ta pani Joanna, że ta sprawa nie jest taka prosta z tą z panią Joanną z Krakowa, dlatego że była bardzo antyaborcyjna, lewicowa, sama była performerką też, organizowała różne takie rzeczy i te materiały, które wrzucała w sieć, są tutaj no, podejrzane troszkę.
No bo nic tak naprawdę nie jest w polityce do końca takie, jak się wydaje, ale trzeba na to wszystko patrzeć bardzo spokojnie. Nie poddawać się emocjom. To jest zresztą w ogóle moja rada i sugestia dla wszystkich naszych słuchaczy, ponieważ będziemy mieli mnóstwo przed wyborami takiego manipulowania emocjami. I tutaj mam wrażenie, że działa próba, czy po raz kolejny odbywa się próba znalezienia dogodnego pretekstu, żeby popchnąć do przodu sprawę aborcji i zrobić z niej jeden z centralnych tematów nadchodzących wyborów. Takie zresztą są oceny tych bardziej zdystansowanych analityków i stąd Donaldowi Tuskowi nie zależało na tym, żeby zagłębiać się w detale tej sprawy, które rzeczywiście sprawiają, jak się z nimi zapoznać, że to przestaje być takie oczywiste. No to jest akurat z tych różnych rzeczy, różnych historii, które w przeszłości wyciągano, chcąc ruszyć temat aborcyjny, ta akurat jest wyjątkowo mało przejrzysta i jest jakby wyjątkowo zaplątana. No bo też trzeba zacząć od tego, że pani, o której mówimy, przyszła do psychologa z traumą po dokonaniu aborcji, czy po użyciu tabletki poronnej. Czyli to jakby no nie jest do końca zgodne z tą narracją, którą środowiska proaborcyjne promują, że aborcja to jest taki zwykły zabieg medyczny, który nie zostawia właściwie żadnych śladów. Natomiast będzie próba walenia w ten bęben z całą pewnością i pewnie Donald Tusk liczy na to, że większość ludzi zareaguje, no przepraszam za porównanie, ale jak psy Pawłowa, czyli na samo hasło, bez wgłębiania się w szczegóły, oburzą się na PiS, który tu w cudzysłowie powiem, morduje kobiety. I w ogóle ja nie chcę powiedzieć, że to jest w 100% temat zastępczy, ale to naprawdę nie jest w tej chwili najważniejszy temat, który powinien zajmować polityków przed wyborami, ale on będzie promowany właśnie dlatego, że on koncentruje emocje. Mogę tylko podać pierwszy z brzegu przykład tematu, który jest praktycznie nie tknięty ani przez PiS, ani przez Platformę, ani też nie jest tknięty przez Konfederację czy inne partie. Co mianowicie zrobić z polskim wymiarem sprawiedliwości, który jest tak zapętlony, tak bardzo ugrzązł w wewnętrznych sporach, że staje się dysfunkcjonalny i nikt nie ma pomysłu, co z tym zrobić, no więc dużo łatwiej jest użyć takiej historii, jak ta właśnie pani Joanny, żeby zogniskować emocje, niż spróbować stworzyć jakieś sensowne rozwiązanie problemu sądownictwa. To jest oczywiście tylko jeden z przykładów, bo tych spraw jest znacznie więcej.
Przejdźmy w takim razie do kolejnego tematu. Znowu jesteśmy w temacie takiej gry politycznej. Tutaj w tym momencie wraca temat dostępu do broni w Polsce, a to wszystko w związku z tragedią, ze strzelaniną, do której doszło w Poznaniu. I tutaj też jest duża przepychanka w tym momencie, zarówno z jednej strony odnośnie dostępu do broni, dlatego że tutaj też niektórzy podejmują temat, że chyba za tydzień mają wejść w życie przepisy liberalizujące dostęp do broni. I tutaj też jest, i to jest jeden temat. Drugi temat jest taki, że zaczęto wyciągać, że ta osoba, która strzelała, która dokonała tej tragedii, była zwolennikiem Konfederacji, startowała tam kiedyś nawet chyba z jakiejś listy, ale nie mówi się o tym, że ta druga osoba, która była ofiarą, też była zwolennikiem Konfederacji, tylko jedną narrację się ustawia. Więc tutaj też jest zamieszanie teraz w związku z tą tragedią na pewno i używa się tego jako tutaj walki politycznej.
Tak, przede wszystkim to jest trochę podobna historia, chociaż może interesująca mniejszą grupę ludzi, czyli granie na emocjach w sytuacji, kiedy zdecydowana większość osób, i mówię to jako posiadacz broni, strzelec sportowy, osoba, która się zajmuje tymi tematami od lat, w większości ludzie, którzy zabierają na ten temat głos, nie tylko zwykli Polacy, ale również politycy, nie mają naprawdę zielonego pojęcia, o czym mówią. To znaczy, na przykład nie wiedzą, czego ta liberalizacja, o której pan mówi, ma dotyczyć. A ona tak naprawdę nic nie zmienia, jeżeli chodzi o zwykłych strzelców. Tam jest jedna zmiana stosunkowo nieistotna, to jest kwestia badań dla myśliwych, okresowych badań dla myśliwych, ich zniesienie. Ale to też dotyczy pewnego sektora tylko posiadaczy broni. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to jest przede wszystkim liberalizacja, która obejmie osoby ze służb mundurowych i to głównie tutaj o to chodzi. Więc to tak naprawdę nic nie zmienia w ogólnym dostępie do broni. Natomiast rzeczywiście jest wokół posiadania broni mnóstwo emocji, co jest o tyle absurdalne, że po pierwsze, żaden z projektów, które znalazły się w Sejmie w tej kadencji, nie oznaczał kupowania broni w sklepie na rogu, spółki, tak jak to prawie można zrobić w niektórych Stanach Zjednoczonych, choć też nie do końca, bo przy kupowaniu nowej broni obowiązuje jednak to sprawdzenie w rejestrze FBI. Po drugie, nie ma żadnego odniesienia w statystykach do zwiększającej się liczby sztuk broni w Polsce w prywatnych rękach, jeżeli chodzi o korelację z poziomem przestępczości, a już w szczególności zabójstw i prób zabójstwa z użyciem broni. Tutaj po prostu nie ma żadnego związku, a tymczasem liczba sztuk broni w ciągu ostatnich lat w prywatnych rękach bardzo wyraźnie wzrosła. Natomiast nie wzrosła liczba zabójstw i prób usiłowania zabójstwa, mimo że przecież część tych przestępstw jest dokonywana z broni nielegalnej, czyli w ogóle tu nie ma już żadnego związku z legalnym posiadaniem broni. Także mamy tutaj całe mnóstwo takich zapętleń, jakichś takich dziwnych przekłamań, niedopowiedzeń, manipulacji i znów cel jest jeden, to znaczy wzbudzić emocje przed wyborami, żeby jak najmniej o tym mówić merytorycznie, żeby jak najmniej mówić o konkretnych faktach, a jak najwięcej pobudzić, w tym wypadku, strachu. I przede wszystkim myślę, że to jest znów wymierzone w Konfederację. Te słowa Donalda Tuska, ten zabieg z Marszem Miliona Serc, który ma być odpowiedzią na te różne takie niby antyaborcyjne wysiłki, to jest też skierowane w jakiejś mierze przeciwko Konfederacji. No i tutaj właśnie kwestia posiadania broni, cała ta sprawa tej tragedii z Poznania też jest skierowana w jakiejś mierze przeciwko Konfederacji, jako tej partii, która opowiada się generalnie za szerszym dostępem do broni, ale też trzeba to podkreślić, szerszym to nie znaczy zupełnie dowolnym, pozbawionym jakichkolwiek barier.
To my w takim razie połączmy sobie te wszystkie tematy. Skoro już tutaj powiedzieliśmy kilka słów na temat Konfederacji, to możemy powiedzieć o takim okienku transferowym, który mamy w polskiej polityce, jeżeli chodzi o tutaj transfery pomiędzy ugrupowaniami. Tydzień temu dostaliśmy informację, z tego co pamiętam, to był chyba osoba Roberta Grzechnika, a teraz najświeższa taka informacja dotyczy Anny Marii Siarkowskiej, która pojawia się na listach Konfederacji. Co moglibyśmy powiedzieć na ten temat? Czy takich transferów możemy spodziewać się nieco więcej? Bo tutaj też opozycja wykorzystuje ten temat do tego, żeby powiedzieć, a nie mówiliśmy, Konfederacja będzie szła z PiS-em, bo tu już są na przykład transfery.
Myślę, że warto powiedzieć o dwóch takich transferach do Konfederacji, bo właściwie ten pierwszy to nie transfer, bo tutaj rzeczywiście w przypadku pani poseł mamy transfer dokładnie z suwerennej Polski do Konfederacji, natomiast dołączenie czy wzięcie na listy Jakuba Banasia, czyli syna prezesa Najwyższej Izby Kontroli, no to nie jest transfer, bo Jakub Banaś nie był członkiem żadnej partii, nie był posłem, natomiast jest to też dosyć znaczący ruch. I ja bym powiedział tak, problem mogą z tym mieć zwolennicy Konfederacji, ale zwłaszcza ci zwolennicy z takiej najwcześniejszej grupy, z tej grupy najwierniejszych. Ja widzę, jakie się pojawiają komentarze dotyczące wzięcia pani Anny Marii Siarkowskiej na listy są raczej nieprzychylne, że obiecywali, że nie będą szalupą ratunkową dla nikogo, że nie będą żadnych tak zwanych spadów przyjmowali. Natomiast jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia pragmatyki politycznej i uświadomimy sobie, że Konfederacja wchodzi ze swoim obecnym poparciem, które przypomnę w niektórych sondażach sięga nawet prawie 16%, wchodzi na inny poziom gry politycznej niż do tej pory, to takie rzeczy są na tym poziomie normalne. Anna Maria Siarkowska moim zdaniem, no po pierwsze jednak w tych najważniejszych sprawach głosowała przeciwko Zjednoczonej Prawicy. Było dużo takich rzeczy, zwłaszcza w okresie pandemii. I tutaj jej sposób głosowania i jej wypowiedzi były całkowicie spójne właściwie z linią Konfederacji. Po drugie, ona wnosi pewną wartość dodaną, moim zdaniem. To znaczy wnosi doświadczenie parlamentarne, wnosi znajomość wewnętrznych mechanizmów Prawa i Sprawiedliwości. To się nie będzie podobało twardym zwolennikom Konfederacji, ale czy z tego powodu postanowią nie głosować, bo właściwie nie mają alternatywy, bo jeżeli są twardymi zwolennikami, no to są też bardzo nastawieni na te wartości, które Konfederacja prezentuje. Czy postanowią nie głosować, raczej jak mówię, głosów na nikogo innego nie przerzucą? Nie wydaje mi się. Bardziej problematyczny dla mnie jest Jakub Banaś. Ja to odbieram jako sygnał, który wysyła przede wszystkim Sławomir Mentzen, mówiąc, zobaczcie, bierzemy Banasia, młodego Banasia na listy, który był atakowany bardzo brutalnie przez Prawo i Sprawiedliwość, na którego nasyłano śledczych, żeby pokazać, że my w ogóle nie wejdziemy z PiS-em w żaden układ. I rzeczywiście z tego punktu widzenia to może być cenna osoba. Natomiast no, też jest to człowiek, który jednak jest w jakiś sposób obciążony tymi rewelacjami, które się swego czasu pojawiły, którego no, jakby zalety czy dorobek nie są do końca jasne. To słabo, moim zdaniem słabo to wygląda. Tam Sławomir Mentzen próbował go prezentować jako biznesmena, wolnorynkowca i tak dalej. No ale powiedzmy sobie szczerze, Jakub Banaś nie jest z tego specjalnie znany, tylko jest znany z tego, że jest synem Mariana Banasia. Więc i tu w ogóle takie ogólne spostrzeżenie. Ja jestem nieco zaskoczony tym, jak bardzo niewielu na listach Konfederacji, bardzo niewiele jest takich osób z dorobkiem z zewnątrz, czyli rozpoznawalnych osób spoza czy to Ruchu Narodowego, czy Nowej Nadziei, które mają poglądy zbieżne z poglądami Konfederacji, ale które by wnosiły i doświadczenie, i dorobek. Na przykład osoby ze środowiska lekarskiego albo ze środowiska aktywistów pozarządowych. Jest jedna tylko taka osoba, to jest Grzegorz Płaczek, znany vloger. No to jest jedyna taka osoba, którą można w ten sposób zdefiniować i w ten sposób przedstawić. Ja to odbieram jako pewnego rodzaju jednak stratę szansy na wprowadzenie do Sejmu no, ciekawszej reprezentacji niż ta, która się wyłania w tej chwili z list Konfederacji.
Ja tam widziałem, panie Łukaszu, że też były jakieś oskarżenia, szczególnie w tym tygodniu, pod właśnie adresem Konfederacji w związku z tymi listami. Oskarżenia takie rodzinne, że tam wynajdywano, przedstawiano w internecie różne grafiki, były pokazywane, jakie tutaj koneksje rodzinne, kto jest kogo zięciem, czy tam żoną, i pojawia się właśnie na listach wyborczych u Konfederacji.
No tak, to też jest dosyć dziwne. Brat Sławomira Mencena, czy tam bodajże kuzyn Konrada Berkowicza, no przede wszystkim najbardziej znany przypadek, żona Krzysztofa Bosaka. Prawdę mówiąc, nie wiem, czemu to do końca ma służyć. To znaczy, jakbym miał szukać jakiegoś wyraźnego czy racjonalnego uzasadnienia, to widzę tylko dwa. Albo to jest problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów, albo to jest próba wprowadzenia do Sejmu jakiejś grupy ludzi rodzinnie powiązanych po to, żeby te osoby wewnątrz klubu Konfederacji, który na pewno będzie dużo większy niż koło, które dzisiaj Konfederację reprezentuje, żeby te osoby ze względu na związki rodzinne były takim hamulcem rozpadu, żeby one pomagały kontrolować klub, który będzie złożony przecież w większości z zupełnych nowicjuszy sejmowych. Ale przyznaję, nie wygląda to za dobrze. No to jest trochę taka rodzina na swoim, chociaż jak uczciwie trzeba powiedzieć, że tutaj przynajmniej jest weryfikacja wyborców, bo to wyborcy musieliby te osoby wybrać, na nie zagłosować, natomiast rodzina na swoim złośliwie powtarzane hasło swego czasu, które się tam pojawiło, bodajże było hasłem PiSu, albo Platformy, już nawet nie pamiętam, chyba Platformy jednak, ono się odnosiło do sytuacji, kiedy mamy do czynienia z takim nepotyzmem sensu stricte, czyli z sytuacją, kiedy osoby nie są wybierane, tylko są po prostu mianowane na jakieś zyskowne stanowiska. No ale tak czy owak może to budzić pewne zastrzeżenia.
Do tematów politycznych jeszcze wrócimy za tydzień w naszym programie. Coraz bliżej wyborów jesteśmy, więc tych tematów i tej całej burzy tutaj medialnej, politycznej będzie coraz więcej. Ja muszę powiedzieć, panie redaktorze, że nawet się z tego cieszę, że będziemy mieć więcej tych różnych też czasem no zabawnych sytuacji, no bo tak rok wyborczy z tym się właśnie wiąże.
Oj, będzie tego rzeczywiście bardzo dużo. Zachęcam do sprawdzania mojego Twittera i także zachęcam do sprawdzania mojego wideoblogu na kanale na YouTubie. Tam Państwo znajdą dużo ciekawych informacji i analiz. Mam nadzieję, że ciekawych dla Państwa.
A ja dziękuję, panie Łukaszu, za nasze spotkanie. Życzę miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo. Miłego weekendu również.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.